Drugi dzień naszych rekolekcji rozpocznijmy od krótkiej modlitwy. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W czasie Wielkiego Postu musimy zmierzyć się z tajemnicą krzyża i ofiary. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: Jeśli to chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Jezus w swojej wypowiedzi łączy sprzeczności. Na pierwszy rzut oka śmierć jest końcem życia, a nie jego początkiem. Ze śmierci nie może więc powstać życie. Tajemnica krzyża, Bóg umiera po to, aby zbawić człowieka, zawiera w sobie pozorny paradoks. Paradoks dotyczący pojęcia zysku i straty. Śmierć na krzyżu, to co dla jednych jest znakiem przegranej i końca wszystkiego, dla innych jest znakiem triumfu i początkiem nowego życia. Bóg posługuje się swoją logiką. Spróbujmy ją zrozumieć, odwołując się do ekonomii, gdyż po raz kolejny Jezus używa pojęć, które należą do tej dziedziny ludzkiego działania. W Ewangelii czytanej Wielki Piątek Jezus odpowiada Piłatowi, mówiąc: Królestwo moje nie jest tego świata. Kolejny paradoks. Uczniowie mieli problem, by to zrozumieć. Myśleli o nowym królestwie, ale tym ziemskim. Rodzi się pytanie. Na czym polega ekonomia zbawienia, którą ze sobą przynosi Jezus? Ekonomia zbawienia to termin wprowadzony przez ojców Kościoła. Wprowadzili go po to, by opisać działanie Boga. Dzisiejsza ekonomia wiele nam nie pomoże. Kiedyś to była filozofia, dzisiaj to matematyka, która opisuje gospodarkę w stanie równowagi. Taka ekonomia nie ma dla nas większego praktycznego znaczenia. Żeby zrozumieć ojców Kościoła, musimy sięgnąć do ekonomii, która była wykładana w przeszłości. Ekonomii, która zajmowała się rzeczywistym i wolnym człowiekiem, człowiekiem, który działa celowo i chce wymieniać swoje dobra z innymi. Każda transakcja przez człowieka zawarta na przyszłość jest zawsze czystą spekulacją. Człowiek chce zastąpić tymczasowy stan rzeczy, w którym nie czuje się dobrze, na inny, w przyszłości, według niego lepszy. Nie ma tu mowy o żadnym stanie równowagi. Ale powstaje pytanie, czy do opisania działania Boga można użyć języka zaczerpniętego z ekonomii. Filozof podpowiedziałby nam tutaj, że wszechmoc Boga nie pozwala na to, aby mógł on odczuwać dyskomfort. Takie doświadczenie jest znane tylko człowiekowi w świecie, w którym występuje rzadkość dostępnych nam zasobów niezbędnych do przetrwania. Ale zobaczmy, co mówi nam Ewangelia. W Wielki Piątek wsłuchujemy się w opis męki pańskiej. Pokazuje ona nam Jezusa Chrystusa, Boga człowieka, który działa. Jego działania w wydarzeniach Wielkiego Piątku, Wielkiego Tygodnia nabierają tempa. Bóg działa, ale w swoim działaniu nie kieruje się własnym interesem czy poczuciem dyskomfortu. Święty Paweł mówi nam, że przez przyjęcie postaci sługi i podobieństwa do człowieka Chrystus dokonał samoogołocenia. W swojej miłości był posłuszny aż do ostatniego tchnienia na krzyżu po to, aby przez ofiarę z siebie podnieść człowieka i go zbawić. Chrystus dokonał tego z bezgranicznej miłości do człowieka. Ofiara ta została przyjęta przez jego Ojca. Za bezgraniczne oddanie swego Syna Ojciec odwzajemnia się darem nowego, nieśmiertelnego życia w zmartwychwstaniu. Jest to również dar dla nas, dla całej ludzkości. Czytania opisujące mękę i śmierć Jezusa pokazują nam, że ekonomia zbawienia ma swoją logikę, ale nie musi być sprzeczna z logiką naszej ziemskiej ekonomii. Działanie Chrystusa od samego początku i do samego końca było wolne, celowe i nakierowane na przyszłość. Działanie Chrystusa polegało na dobieraniu odpowiednich środków dla osiągnięcia zamierzonego celu. paradoksy nie występują tylko w religii. Kiedyś, dawno temu, Arystoteles na polu ekonomii sformułował słynny paradoks wody i diamentu. Paradoks ten został później rozwiązany. Jako pierwszy odpowiedź na postawione pytanie znalazł święty Bernardyn ze Sieny. Okazuje się, że rzeczy same w sobie nie mają wartości. Cena wody i diamentu zmienia się w zależności od kontekstu. Woda na pustyni będzie droższa od diamentu, ale tylko dla kogoś, kto w rzeczywistości na tej pustyni przebywa, posiada ten diament, jest spragniony i jest ktoś, kto jest gotów wymienić ten diament za wodę. Wartość rzeczy jest subiektywna. To człowiek nadaje wartość rzeczom. W podobny sposób patrzymy na krzyż. Dwie belki skrzyżowane pod kątem prostym same w sobie nie mają wartości. Jeżeli naszym celem jest życie doczesne, to krzyż jest dla nas tylko głupstwem i skandalem, jak mówi święty Paweł w liście do Koryntian. Dla człowieka niewierzącego krzyż jest tylko historycznym narzędziem kary, na którym Rzymianie krzyżowali przestępców. Ale jeżeli naszym celem jest życie wieczne, to z perspektywy krzyża wszystko nabiera nowego wymiaru. To, co dla niewierzącego jest stratą, dla człowieka wierzącego jest zyskiem. W podobny sposób święty Paweł patrzy na śmierć. Dla przeciętnego człowieka jest ona końcem życia i wielkim dramatem. W liście do Filipian święty Paweł napisał: dla mnie bowiem życie to Chrystus, a umrzeć to zysk. Podobnie jak Jezus, również apostoł narodów sięga do języka ekonomii, aby przy pomocy pojęcia zysku i straty wyrazić tajemnicę śmierci i nadać jej nową wartość. Święty Paweł na własną biologiczną śmierć patrzy z dystansu. Głęboka wiara sprawia, że jest on wolnym człowiekiem, nie boi się śmierci. Tak może uczynić tylko ktoś, kto oświecony światłem wiary zrozumiał logikę Bożej ekonomii zbawienia. Nie można człowieka podzielić na człowieka ekonomicznego i religijnego. Istnieje tylko jeden człowiek. Istnieje jedna logika, którą człowiek posługuje się bez względu na to, kim jest i gdzie się znajduje. To, co przynosi mniej korzyści, jest porzucone na korzyść tego, co podoba się nam bardziej. Każde ludzkie działanie ma na celu osiągnięcie zysku i dlatego trudno wyobrazić sobie sytuację, w której ludzie mogliby funkcjonować na innych zasadach. Wczoraj zastanawialiśmy się, jak zbudować własną skalę wartości. Oczywiście ma ona odpowiadać Bożym przykazaniom, bo Bóg niczego nam nie narzuca. W Księdze Wyjścia Bóg mówi do narodu wybranego: kładę dziś przed Tobą życie i śmierć, życie i szczęście. I dodaje: wybierajcie. Własna skala wartości jest nam potrzebna przy podejmowaniu codziennych decyzji. Życie ludzkie składa się z nieprzerwanego ciągu powiązanych ze sobą zdarzeń. Ciągle musimy wybierać i do tego potrzebna jest nam skala wartości. Tak działa nie tylko człowiek w sferze ekonomicznej, ale również człowiek wiary. Ocenia koszty i korzyści poszczególnych swoich wyborów. W ten sposób musi rozwiązać paradoks krzyża. Człowiek wiary w czymś, co według świata jest stratą, musi dostrzec zysk. Musi zaprzeć się samego siebie i zbudować skalę wartości inną od tej, jaką narzuca mu świat. Musi znaleźć racje, dla których śmierć i krzyż są zyskiem, a nie zaprzeczeniem życia. Pozorny paradoks Ewangelii wyjaśnia się podwójnym sensem słowa życie. Używamy go na określenie życia doczesnego oraz życia wiecznego. Tylko człowiek wiary jest w stanie dostrzec nadprzyrodzony wymiar ludzkiego życia, które nigdy się nie kończy. Ten, kto chce zatrzymać swoje życie dla siebie samego, kto chce zachować swoje życie doczesne dla siebie, traci życie wieczne. Ten, kto oddaje swoje życie w ręce Boga, traci je, zyskując tym samym życie wieczne. Do Marty, siostry Łazarza, Jezus powiedział: każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Święty Jan w swoim liście napisał: Kto miłuje, nie trwa w śmierci. W innym miejscu Jezus mówi: każdy, kto słucha Jego słów i wierzy, że posłał Go Ojciec, ma życie wieczne. Decyzję o prawdziwym życiu uczeń Chrystusa podejmuje tu i teraz, a nie w dniu ostatecznym. Jak zbudować własną skalę wartości? Święty Paweł w liście do Rzymian zachęca nas do ciągłej przemiany. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Apostoł narodów mobilizuje nas do ciągłego budowania naszej skali wartości, według której będziemy w stanie dokonać właściwych wyborów w świecie zgodnie z Bożą wolą. Wymaga to ciągłego definiowania na nowo na celu naszego życia. Każdy dzień przynosi nowe doświadczenia i wyzwania. Ten wielki post jest inny. Żyjemy w obliczu epidemii koronawirusa, ale nie możemy poddać się narracji strachu. Istnieje tysiące sposobów na wzniecanie paniki. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Unikajmy mówienia: mam potwierdzoną informację, a ty już słyszałeś, kumpel mojego szefa powiedział, właśnie przeczytałem, że... Nie poddajmy się narracji strachu. Od 2000 lat Kościół przypomina ustawicznie tajemnicę Boga, który umiera, aby zbawić świat. Święty Piotr, który usiłował odwieźć Jezusa od realizacji tego zbawczego planu, został ostro skarcony. Jezus nazwał go szatanem i zawadą, który nie myśli na sposób Boży, lecz myśli w ludzkich kategoriach. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Te słowa Jezusa nabierają w blasku krzyża nowego sensu. To, co dla jednych jest stratą, dla drugich jest zyskiem. Czy takie działanie jest racjonalne? Człowiek podejmuje decyzje na podstawie wyznawanych przez siebie subiektywnych wartości. Dla chrześcijanina tym punktem odniesienia jest Jezus Chrystus. Są one dla niego odzwierciedleniem jego najlepszego interesu, choć z innego punktu widzenia mogą wydawać się nieracjonalne, nierozsądne. Wychodzi na to, że nie tylko w ekonomii, ale także w Ewangelii nie ma żadnego paradoksu. Ekonomia jest nauką o ludzkim działaniu, o wymianie dóbr i usług. Jeżeli tak ją rozumiemy, to będzie ona nam również pomocna do głębszego zrozumienia pojęcia ofiary. Ofiara istnieje w każdej religii i polega na składaniu darów bóstwu. Celem takiej ofiary jest zapewnienie sobie przychylności bóstwa, jego pomocy lub złagodzenie gniewu. Czyli jest to wymiana. Daję, aby otrzymać. Bardzo często jest to tylko czysto techniczna czynność, która nie pociąga za sobą wewnętrznej przemiany osoby, która składa ofiarę. Jezus złożył na krzyżu ofiarę samego siebie. Wrócimy do tego za chwilę. Na razie zatrzymajmy się nad sceną, która opisuje ofiarę ubogiej wdowy. Jezus siedzi i obserwuje, jak ludzie wrzucają do świątynnej skarbony pieniądze. Tego dnia w tłumie było wielu bogatych. Wrzucali wiele, ale przyszła również uboga wdowa, która wrzuciła tylko dwa pieniążki. Ta ofiara w oczach Jezusa zasługuje na największe uznanie. Prawdziwie, powiadam wam, mówi Jezus, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Teraz już wiemy, jak Jezus obserwuje i ocenia ten świat. Przypomnijmy sobie to, co powiedzieliśmy o wymianie z ekonomicznego punktu widzenia. Jezus nie porównuje bogaczy z ubogą wdową. Zwraca uwagę na to, nie ile kto wrzucił, a ile to było w stosunku do jego możliwości. Wdowa wrzuciła wszystko, nic dla siebie nie zatrzymała. Uboga wdowa nie ofiarowała więc jednego grosza, ale całe swoje utrzymanie. Ofiarowała całą siebie. Z Bożej perspektywy nie jest ważne, czy daje się dużo, czy mało. Nie chodzi o ilość, ale o wartość. Uboga wdowa wrzuca do skarbony drobną sumę pieniędzy i znika nam z oczu w tłumie pielgrzymów. Nie wiemy, co się z nią później stało. Ale to nie jest ważne. Liczy się ten konkretny moment. Jezus zwraca uwagę, że prawdziwa ofiara musi kosztować i to aż do bólu. A kiedy nasza ofiara będzie bezgranicznym oddaniem? Każdy musi o tym sam zdecydować, podjąć ryzyko i zaufać Bogu. Każdy sam musi ocenić stopień ryzyka i moc własnej wiary. Każda chwila jest inna. Najważniejsze, by zawsze zbliżać się do granic naszych fizycznych i duchowych możliwości. Wysokość daru nigdy nie liczy się tak bardzo, jak to, ile kosztuje on dawcę. Henry Nouwen, jeden z moich ulubionych pisarzy z zakresu duchowości, w swojej książce Kielich Życia napisał: duchowa wielkość nie ma nic wspólnego z tym, że jest się lepszym od innych. Chodzi w niej natomiast o to, żeby każdy z nas był tak wspaniały, jak tylko potrafi. W oczach kryzysu wywołanego koronawirusem, w czasach kryzysu wywołanego koronawirusem, życie od nas wymaga ofiary. Podwyższanie cen towarów i usług w sytuacjach wyjątkowych nie jest z natury niemoralne. Nie ma innego, bardziej sprawiedliwego podziału dóbr rzadkich. Moralna ocena wymaga oczywiście znajomości specyficznego kontekstu. Ekonomia to system naczyń połączonych. Zły ekonomista koncentruje się na bezpośrednich skutkach danego działania. Dobry widzi konsekwencje, które dane działanie przynosi nie tylko jednej wybranej grupie, ale wszystkim pozostałym uczestnikom rynku, i to w długofalowej perspektywie. Moralna ocena ludzkich zachowań w sferze ekonomicznej jest złożona. Zależy od kontekstu. Nie wszystkie transakcje są dobre z moralnego punktu widzenia. Nie rozwiąże tego prawo. Są sytuacje, kiedy dochodzimy do warunków brzegowych, w których musimy stracić, by ratować cudze życie. Prawo nie może zastąpić moralności. Potrzebna jest ofiara. Heroizmem nie jest jednak narażanie życia innych, a ofiarowanie własnego życia. Nowe prawo, które wprowadził Jezus, jest prawem miłości, które prowadzi nas do nieba, ku Ojcu. To nie krzyż nas zbawia, ale Jezus, który na tym krzyżu umarł za nas, a potem zmartwychwstał. Nowe prawo, które wprowadził Jezus, jest prawem miłości. Jezus ofiaruje na krzyżu siebie jako doskonałą ofiarę. Musimy wyrazić to bardzo jasno. Składał w ofierze siebie. Jezus nie był nieszczęsną ofiarą rzymskiej egzekucji. Był ofiarą miłości. Jego życie nie zostało zabrane. Ono zostało oddane. Inaczej na to patrzyli zewnętrzni obserwatorzy wydarzeń Wielkiego Piątku. My chcemy zobaczyć to od strony Jezusa. Zatrzymajmy się teraz na chwilę nad Ewangelią według świętego Jana. Najbardziej paschalną ze wszystkich Ewangelii. Już w pierwszym rozdziale Jezus jest nazwany Barankiem Bożym. Jan nie opisuje dokładnie ostatniej wieczerzy jako sederu paschalnego, to znaczy wieczerzy paschalnej. Jan nie wymienia kielichów z winem ani połamanego chleba. Zrobili to inni ewangeliści. Jan zwraca uwagę na inne szczegóły. Wszystkie Ewangelie zauważają, że cierpiącemu Jezusowi podano do picia wino lub ocet, ale tylko Jan wspomina, że podano mu go na gąbce przymocowanej do gałęzi hizopu. Żydzi hizopem pomazali swoje odzwia podczas pierwszej paschy. Tylko Jan notuje, że śmierć Jezusa nastąpiła o godzinie, kiedy zazwyczaj składano ofiarę w świątyni i że żadna kość nie została złamana. Był to wymóg dotyczący baranka paschalnego. Jezus u Jana jest przedstawiony jako najwyższy kapłan i zarazem jako baranek ofiarny. Mateusz, Marek i Łukasz piszą: lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Tak piszą synoptycy. Gdybyśmy mieli tylko synoptyków, to moglibyśmy dojść do wniosku, że Jezus nie dokończył wieczerzy i wyszedł, że odłożył czwarty kielich aż do czasu swego drugiego przyjścia. Ale mamy świętego Jana, który wszystko nam tłumaczy. Jan zakłada, że słuchacze znają inne Ewangelie i wiedzą, jak Jezus modlił się w Ogrodzie. Jest jedynym ewangelistą, który informuje nas o słowach skierowanych przez Jezusa do Piłata. Na to rzekł Jezus do Piotra. Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał Jezus? Tylko Jan mówi, że Jezus to wino wypił. Skąd wiemy? Czy wzmianka Jezusa o piciu wina w Królestwie nie odnosi się do Jego ponownego przyjścia na końcu czasów? Wiemy, ponieważ Jan opisuje to jako naoczny świadek. Stało tam naczynie pełne octu, nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Widzimy teraz, że naturą Królestwa jest Boża miłość ofiarowana dobrowolnie i całkowicie. Zwróćmy uwagę na słowo godzina, które powtarza się wielokrotnie w Ewangelii według świętego Jana. Słowo to oznacza moment wieńczący życie i misję Jezusa, moment Jego historycznego samoofiarowania się. Święty Jan pisze, zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. W innym miejscu słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni, mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Aluzje do aresztowania Jezusa pokazują jasno, kiedy w końcu nadejdzie jego godzina. Przyjdzie w ostatnich dniach Jego ziemskiego życia, wraz z Jego cierpieniem, śmiercią i zmartwychwstaniem. Jezus mógł wybrać inne słowo, mógł powiedzieć o swoim momencie, dniu, czasie. Jezus używa jednak słowa godzina na określenie centralnej tajemnicy wiary, dzieła, dla którego spełnienia przyszedł na świat. Po raz pierwszy Jezus używa tego terminu podczas cudów w Kanie Galilejskiej. Przybywa ze swoją matką i uczniami na wesele. Podczas zabawy kończy się wino. Maryja mówi do syna, kończy się wino, a Jezus odpowiada, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Jezus uprzedza wyraźnie godzinę, kiedy wydarzy się coś doniosłego. Ale ten czas jeszcze nie nadszedł. Ale co scena z wesela ma wspólnego z godziną męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa? Jan nie mówi o cudzie, ale o znaku. Pragnie pokazać symboliczny sens kryjący się za cudem. Jest zwiastunem czegoś więcej. Tylko jedna rzecz mogła w prośbie Maryi wywołać taką reakcję u Jezusa. Maryja powiedziała, nie mają już wina. Jezus wiedział, że gdy nadejdzie Jego godzina, zapewni on wino naprawdę najlepszej jakości, ale ta ostateczna godzina jeszcze nie nadeszła. W czwartym rozdziale Jezus rozmawia z Samarytanką. Pochodziła ze zbuntowanego ludu, chociaż z Izraela, ale od stuleci wyznawali oni bałwochwalczą religię. Gorliwie Żydzi z nimi nie rozmawiali. Ale to ona jako pierwsza usłyszała od Jezusa jasną naukę o Jego godzinie. Jezus powiedział do niej, nadchodzi jedna godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Przy studni Jezus mówi o swojej godzinie, ale wskazuje na jej inny wymiar. Nie jest ważne, gdzie sprawujemy kult, ale jak to czynimy. Kult nie jest ograniczony do narodu wybranego ani do świątyni jerozolimskiej. Jest on dostępny nawet dla ludzi, którzy byli przez Żydów uważani za duchowo martwych. Dzisiaj w czasie epidemii koronawirusa nabiera to szczególnego znaczenia. W szóstym rozdziale Jana czytamy, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Kościoły są dzisiaj czasowo zamknięte z powodu epidemii. Ale pamiętajmy, uczniowie Jezusa będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. Nie liczy się miejsce. Obrońcy Ducha Świętego w czasach epidemii dowiedzieli się, że kodeks prawa kanonicznego pozwala biskupowi dyspensować wiernych, m.in. od udziału w niedzielnej mszy świętej, jeżeli istnieje ku temu uzasadniona przyczyna. Jesteśmy spragnieni Eucharystii. Przy tej okazji warto przypomnieć, jak narodził się Kościół w Korei. Kościół koreański jest wyjątkowy. Chrześcijaństwo dotarło tu i rozwinęło się nie dzięki zagranicznym misjonarzom, kapłanom, ale dzięki świeckiemu Koreańczykowi, Piotrowi i Sung-hunowi, który w Pekinie spotkał chrześcijan i w 1784 roku przyjął chrzest, a po powrocie do ojczyzny założył tu pierwszą wspólnotę chrześcijańską. Pierwsi misjonarze dotarli do Korei dopiero w 1836 roku. Jezus powraca do tematu swojej godziny w 5 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, kiedy wyjaśnia ludowi, dlaczego uzdrowił chorego w szabat. Ukazuje nam tutaj nowy wymiar jego godziny. To godzina, w której Słowo Boże doprowadzi ludzi do skruchy i przebaczenia. Następna rozmowa Jezusa poświęcona jego godzinie odbywa się podczas Paschy. Przychodzą wtedy Grecy i proszą Filipa, by mogli porozmawiać z Jezusem. Wtedy Jezus mówi do Filipa i Andrzeja, że nadeszła jego godzina i mówi o śmierci, owocu i ziarnach pszenicy. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Grecy przychodzą do Jezusa podczas Paschy. Centralnym rytem święta Paschy była ofiara z baranka bez skazy. Jezus w Ewangelii Janowej wyraźnie nazwany jest barankiem Bożym. Ta Pascha ma wyjątkowe znaczenie. Przybywają na nią, by znaleźć wyzwolenie nie tylko Żydzi, ale także Grecy. Był to odpowiedni moment, by Jezus użył metafory baranka, ale on tego nie robi. Mówi o pszenicy, pszenicy obumierającej, która ma przynieść plon obfity. A jak miał się objawić ten plon po zebraniu zboża? Oczywiście jako chleb, jako Eucharystia. Jezus ofiaruje na krzyżu siebie jako doskonałą ofiarę. Musimy wyrazić to jasno. Składał w ofierze siebie. Jezus nie był nieszczęsną ofiarą rzymskiej egzekucji. Był ofiarą miłości. Jego życie nie zostało zabrane, jego życie zostało oddane. Zanim Piłat, Kajfasz lub Herod wydali wyrok na Jezusa, Jezus oddał swoje życie. Zanim ktokolwiek dostał go w swoje ręce, on odprawił Paschę i przekształcił ją w Wieczerzę Pańską. Jan nie opisuje szczegółów Wieczerzy Pańskiej, paschalnej, ale zwraca uwagę na coś innego. Pod koniec posiłku, opowiada Jan, Jezus podniósł oczy ku niebu i rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby oddał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Jezus został później aresztowany i poprowadzony na stracenie. Od tego wydarzenia rozpoczęło się najbardziej dosłownie historyczne znaczenie godziny Jezusa. Godziny, w której Jezus wypił czwarty kielich, który należał do uczty paschalnej. Wykonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Doskonałą ofiarą była śmierć Jezusa na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi. Na krzyżu, który dla jednych jest zgorszeniem, a dla nas narzędziem zbawienia. Śmierć Jezusa na krzyżu jest darem dla nas, ale jest głównie darem dla Ojca. Jak trafnie zauważył to święty Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii. Jest to tajemnica ofiary, którą Ojciec przyjął od Syna i za bezgraniczne oddanie się aż do śmierci obdarował go darem nowego życia, nieśmiertelnego zmartwychwstaniu, w którym poprzez wiarę mamy swój udział. Oddając Bogu starego człowieka, otrzymujemy nowego. Ten, kto oddaje swoje życie w ręce Boga, traci je, zyskując życie wieczne. Dla człowieka wiary nie ma tu żadnego paradoksu. Życie jest wymianą. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie, z mego powodu znajdzie je. Amen.